Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jutro rozpoczyna się pielgrzymka Benedykta XVI do Turcji. W przeddzień tej historycznej wizyty Beata Zajączkowska opowie o atmosferze i oczekiwaniach. Nadamy ostatnią z okolicznościowych audycji księdza Marka Starowiejskiego. Następnie gościem księdza Józefa Polaka będzie biskup tarnowski Wiktor Skworc. 27 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Około 130 tysięcy chrześcijan czeka na papieża w Turcji. Do spotkania z Benedyktem XVI przygotowywali się poprzez specjalne modlitwy. Jest ono dla nich tak ważnym wydarzeniem, że mimo znacznych odległości katolicy ze Stambułu postanowili wziąć także udział w Eucharystii w Efezie.
W stambulskiej bazylice świętego Antoniego, która jest największym kościołem Turcji, wrą ostatnie przygotowania. W kościele stanie ogromny telebim, by ludzie, którzy nie zmieszczą się do katedry Świętego Ducha, mogli śledzić na nim przebieg papieskiej liturgii. Prężnie działająca wspólnota neokatechumenalna przygotowała dla papieża specjalny dar – ręcznie zdobiony talerz z napisem Benedykt, pielgrzym pokoju. Jak podkreśla brat Atanazy Sulik, wspólnota jest przykładem praktycznego dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.
Nie używam słowa misję. My jesteśmy tutaj, aby dawać świadectwo życia chrześcijańskiego i swoim życiem, swoim postępowaniem ludzie mogli widzieć, jak żyją chrześcijanie i jak na co dzień można z nimi współżyć. My nie mamy większych problemów ze strony muzułmanów. Cieszymy się swobodą. Takim praktycznym polem działania jest neokatechumenat. Ta grupa skupia wszystkie wyznania. Są chrześcijanie różnych obrządków, jest liczna grupa muzułmanów. I oni się razem modlą.
Parafia świętego Antoniego troszczy się o kilkuset ubogich. Dary dla nich przynoszą też muzułmanie.
Muzułmanie mają wielki szacunek dla ubogich. Przynoszą dużo chleba, dużo ubrań. Przed Bożym Narodzeniem będą przynosić bardzo dużo zabawek dla dzieci. Wszystko opakowane, nieużywane. To, co w ciągu dnia się zbierze w kościele, jak chleb, ubranie, cukier, mąkę, to się wszystko to rozdaje ubogim. Natomiast jeśli chodzi o ubranie i chleb, przede wszystkim chleb, dostarcza dla wszystkich. Często dostają po 10-15 bochenków chleba. Jedna pani od lat przynosi co wtorku 200 bochenków chleba. Oni widzą, jak to się rozdaje.
Brat Atanazy podkreśla, że prości muzułmanie ze spokojem oczekują wizyty Benedykta XVI.
Miasto nasze liczy 16 milionów mieszkańców. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą niezadowoleni. Ludzie pospolici są zadowoleni i czekają. Główny mufti powiada, że papież przyjeżdża z misją pokoju i takim powinniśmy go przyjąć.
Rozpoczynająca się jutro pielgrzymka do Turcji będzie piątą podróżą zagraniczną Benedykta XVI i pierwszą do kraju o większości muzułmańskiej. Stambuł, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
A teraz w przeddzień pielgrzymki Benedykta XVI do Turcji oddajemy głos księdzu Markowi Starowiejskiemu.
Azja Mniejsza Bizantyjska. Od pierwszych dziesięcioleci IV wieku, to jest od założenia Konstantynopola, coraz bardziej zaznacza się podział między greckim wschodem i łacińskim zachodem, który przypieczętowuje ostatecznie testament Teodozjusza Wielkiego, dzielący cesarstwo na cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie. W tym właśnie cesarstwie wschodnim od V wieku następują głębokie przemiany historyczne. Zostaje osłabiony kościół. Po soborze chalcedońskim Egipt tworzy swój własny kościół. Podobnie powstają kościoły nestoriańskie i monofizyckie w Syrii, a na terenach Egiptu, Syrii i Palestyny panuje stan nieustannych walk religijnych. Od VI wieku stosunki między kościołem wschodnim a zachodnim stają się coraz bardziej napięte, by zakończyć się ich zerwaniem w roku 1054. Kurczy się również cesarstwo. W VII wieku Arabi zajmują Egipt, Palestynę i Syrię, a statki arabskie pojawiają się pod murami Konstantynopola. W następnych wiekach toczą się nieustanne walki na pograniczu bizantyjsko-arabskim, opisane wielkie epopei bizantyjskiej Dienis Akritas. A granica pomiędzy światem arabskim a Bizancjum ulega nieustannym zmianom, powodując zniszczenie kultury na tym ciągle przesuwającym się pograniczu. W końcu XI wieku przybywają ze stepów Azji Turcy Seldżucy, którzy niedawno przyjęli islam. Po podbiciu krajów Azji docierają do Persji, którą podbijają i stają na granicy Bizancjum. W roku 1071 armia bizantyjska zostaje przez nich dokładnie zmiażdżona pod Mazikert. Turcy opanowują Azję Mniejszą. Tworzą sułtanat. Najpierw w mieście Soboru Izniku, czyli greckiej Nicei, następnie w Pawłowym Ikonium, czyli w Konii. Tę ekspansję na krótko powstrzymują wyprawy krzyżowe. Po ich upadku Turcy opanowują tereny europejskie wokół Bizancjum z Adrianopolem. Konstantynopol upada w 1453 roku. Znika Konstantynopol, pojawia się Istanbul. Ten upadek oznacza koniec kultury nie tylko greckiej, ale i chrześcijańskiej w ogóle w Azji Mniejszej. Konstantynopol, dawne Bizancjum, był centrum kulturalnym cesarstwa. Tu powstaje wspaniała architektura, którą do dziś podziwiamy, jak cudowny Kościół Bożej Mądrości, po turecku Hagia Sophia, i nie mniej piękny, tyle że mniej znany kościół świętego Sergiusza i Bakhusa, Küçük Hagia Sophia, czyli mały kościół Bożej Mądrości. Kościoły te były pokryte pięknymi mozaikami i malowidłami, z których wiele zostało zniszczonych i nie tylko przez Mahometan, nieuznających malarstwa postaci, ale wcześniej w czasie walk ikonoklastów. Dla tych kościołów potrzebna była odpowiednia do ich wielkości i piękności liturgia. Kwitnie więc homiletyka oraz wielka poezja, której genialnym przedstawicielem był żyjący w VI wieku Roman Melodos, autor wspaniałych kontakionów, homilii, poematów liturgicznych. Tu jest centrum nauczania z uniwersytetem, na którego czele stali tacy intelektualiści, jak późniejszy patriarcha Focjusz. Tu dokonuje się wielka rewizja prawa rzymskiego w postaci kodeksów Teodozjusza i Justyniana. Konstantynopol ściąga ludzi sławnych. Z tego to powodu wezwano na jego biskupa największego ówczesnego mówcę Jana Chryzostoma, a pośród jego następców spotykamy wielu wybitnych pisarzy. Tu istnieje centrum życia monastycznego. W licznych klasztorach ze sławnym Studios, który odegrał zasadniczą rolę w czasie walk ikonoklastycznych, a którego ruiny możemy do dziś podziwiać. Ta kultura promieniuje także na prowincję. Powstają więc piękne bazyliki, jakie do dziś podziwiamy w Efezie, w Nicei, czy klasztory w Suneli, dziś Marienama, Monastiri czy Alhamie. Rozwija się malarstwo, jakie możemy do dziś podziwiać w niezliczonych kościołach klasztornych wyrytych w skałach w okolicach Göreme. Na prowincji rozwijało się życie monastyczne w Kapadocji, w okolicach dzisiejszej Ankary, na wzgórze Olimp, w Bityni i wielu innych miejscach, a do klasztorów ściągają mnisi stałego ówczesnego chrześcijaństwa, czego przykładem może być na przykład klasztor gruziński na górze Olimp w Bityni. Równocześnie rozwijały się inne kultury chrześcijańskie. W Syrii i na terytoriach, na których używano języka syryjskiego, a więc także w Persji, dalej rozwija się wielokierunkowo kultura syryjska. Powstają dzieła teologiczne, poetyckie, filozoficzne, filologiczne, przyrodnicze. Kultura syryjska po podbiciu tych ziem przez Arabów staje się przekaźnikiem kultury europejskiej, nie tylko chrześcijańskiej, ale i filozoficznej, do kultury arabskiej. Literatura syryjska będzie się rozwijała aż do XIV wieku. Ostatni wielki pisarz syryjski, encyklopedysta Bar Hebreus, umiera w 1318 roku. Ślady tej kultury znajdziemy w klasztorach w Tur Abdin we wschodniej Turcji, gdzie do niedawna znajdowała się wielka wspólnota chrześcijan używających języka podobnego do dawnego syryjskiego. We wschodniej części środkowej powstają dwa państwa armeńskie. jedno wokół góry Ararat w okolicach dzisiejszej Ani, na wschodniej granicy dzisiejszej Turcji i nad jeziorem Van, gdzie do dziś pozostały wspaniałe kościoły ormiańskie, na przykład w Ani czy w Achmatar nad jeziorem Van. Drugim państwem jest tak zwana Mała Armenia w Cylicji. Kultura armeńska wyrażała się w literaturze, która poczynając od prostych pieśni szarachanów, poprzez poematy Grzegorza z Nareku czy Nersesa Sznorchali, rozwija się aż do dnia dzisiejszego. Podziwiamy również wspaniałe malarstwo ilustracyjne rękopisów armeńskich oraz cudowne kamieniarstwo kościołów armeńskich. Jadąc do Turcji, nie należy się ograniczyć tylko do wspaniałych zresztą zabytków kultury islamu, meczetu w Istambule, Konya w greckim Ikonium, czy pałacu Topkapi-Seraj w Istambule. Kto chce poznać głębiej kulturę grecką, czy to pogańską, czy chrześcijańską, oraz kultury chrześcijańskie, grecką, syryjską, czy armeńską, musi obowiązkowo udać się do Turcji, gdzie będzie szedł śladami wielkich wydarzeń historii Kościoła, poczynając od podróży misyjnych świętego Pawła i działalności apostołów. Wizyta papieża Benedykta XVI w Turcji stanowi świetną okazję do przypomnienia sobie o tych wspaniałych tradycjach i stanowi wielką okazję do lepszego zapoznania się z nimi.
Mówił ksiądz Marek Starowiejski.
Po zmianach społecznych ostatnich lat w kraju dosyć powszechnym zjawiskiem są migracje. Coraz więcej ludzi wyjeżdża do pracy zarobkowej gdzieś indziej, do Europy, nawet poza. Powstaje problem towarzyszenia duszpasterskiego tym ludziom. Jedną z hojniejszych diecezji, najhojniejszą bodajże w wysyłaniu księży, jest diecezja tarnowska. W studiu ksiądz biskup Wiktor Skworc. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Czy w diecezji księdza biskupa zjawisko migracji jest problemem znacznym?
Owszem, niedawno temu zajmowaliśmy się tą sprawą podczas spotkania diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Było przygotowane specjalne studium dotyczące tej sprawy i stwierdziliśmy, że 1/3 rodzin w diecezji jest dotknięta tym zjawiskiem, to znaczy ktoś z rodziny przebywa aktualnie za granicą. Jest ten ciągły ruch wyjazdów i przyjazdów. Ta sprawa oczywiście rodzi konkretne problemy duszpasterskie, kiedy rodzina jest niepełna, kiedy dzieci przebywają poza domem, kiedy jeden z małżonków pracuje za granicą. I próbujemy towarzyszyć tym, którzy są migrantami za pracą, którzy szukają właśnie pracy za granicą. Jest to takie towarzyszenie najpierw modlitewne. Próbujemy pamiętać o tych, którzy pracują za granicą, opuszczają ojczyznę, bo znajdują się w trudnej sytuacji i dlatego próbujemy jakoś duchowo im towarzyszyć. To jest jakby jedna sfera, modlitwa. Poza tym pamiętamy także o tych, którzy pozostają w kraju. Próbujemy ich gromadzić na spotkania, na też wspólną modlitwę za tych, którzy są za granicą. I wreszcie chcemy pamiętać także o tych diecezjanach, którzy wyjechali z kraju na krótszy czy na dłuższy pobyt. Im po prostu trzeba towarzyszyć duszpastersko, stąd wysyłamy kapłanów do tych krajów, gdzie migrują za pracą nasi diecezjanie i spróbowaliśmy wydać modlitewniki, którymi mogą się posługiwać. Polsko-niemiecki, polsko-angielski. Przygotowuje się także taki modlitewnik polsko-francuski.
Księże biskupie, oczywiście to jest bardzo szerokie rozumienie posługi duszpasterskiej dla tych właśnie ludzi. W tym roku ilu takich księży wyjechało? Gdzie?
W tym roku dość obficie zasililiśmy duszpasterstwo polonijne, bo z naszej diecezji wyjechało aż 12 kapłanów. Te wyjazdy były ukierunkowane na kraje europejskie nade wszystko, więc wysłaliśmy księży do Anglii, do Francji, Niemiec i także do Stanów Zjednoczonych. Także próbujemy wszędzie tam, gdzie są Polacy, gdzie Polacy migrują, być duszpastersko obecni przez posługę kapłanów z Polski.
W skali kraju ilu księży wyrażało zainteresowanie taką pracą wśród Polonii właśnie w tym ostatnim czasie? Czy są jacyś, którzy się w tym kierunku mobilizują, szykują, przygotowują?
Myślę, że jest jakaś mobilizacja. Mogę dodać jeszcze i taką informację ważną, że mamy w tym roku bardzo wielu księży Fidei Donum z diecezji w Centrum Formacji Misyjnej. Już od wielu lat nie było tak wielu diecezjalnych księży, którzy przygotowują się do pracy na misjach. Nie wśród Polonii, ale na misjach. Więc myślę, że i to zjawisko, jedno i drugie, wskazuje na to, że duchowieństwo polskie jakby się otwierało na potrzeby Kościoła powszechnego.
To znak bardzo dobry. Korzystając z obecności księdza biskupa w studiu, nie sposób nie zapytać o to, co ostatnio właśnie działo się w diecezji tarnowskiej. Wydarzeń było wiele, ale jednym z takich ważniejszych było rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego błogosławionej Karoliny Kuskówny.
Beatyfikacja odbyła się w roku 1987. Upłynęło trochę czasu, blisko 20 lat od tego wydarzenia i od momentu jej beatyfikacji możemy obserwować dynamiczny wzrost kultu błogosławionej Karoliny. Ten kult się rozlewa, rozszerza na Polskę, na inne kraje. Otrzymuje wiele próśb o relikwie błogosławionej Karoliny. Błogosławiona Karolina staje się dla wielu młodych ludzi postacią atrakcyjną. Mamy w Polsce Ruch Czystych Serc, który wiąże swoją działalność także z osobą błogosławionej Karoliny. Poza tym, mając do czynienia ze zjawiskiem przemocy, błogosławiona Karolina jawi się dzisiaj jako patronka osób zagrożonych przemocą. To jest jakby nowy aspekt jej męczeństwa, bo ona sama stała się ofiarą przemocy i staje się jakby patronką osób zagrożonych przemocą. To była inicjatywa aktualnego proboszcza parafii Zabawa, gdzie jest grób błogosławionej Karoliny, że właśnie w kościele parafialnym powstała kaplica osób ofiar przemocy. Mamy tam zdjęcia, życiorysy zgromadzone tych młodych ludzi, którzy w naszym kraju stali się ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników. Jest to, tak jak powiedziałam, nowy aspekt kultu błogosławionej Karoliny. Poza tym ciągle aktualna sprawa ukazywania pewnych ideałów, wzorców, wartości. Taką wartością dzisiaj poniewierano jest niewątpliwie czystość, a błogosławiona Karolina tę wartość jakby na nowo ukazuje i dlatego staje się aktualna i staje się atrakcyjną patronką dla młodego pokolenia Polaków. Myślę, że proces kanonizacyjny i Pan Bóg da to i kanonizacja jeszcze bardziej tę postać przybliżą młodemu pokoleniu Polaków.
Troska o młode pokolenie Polaków w diecezji tarnowskiej wyraża się również tworzeniem coraz to nowych ośrodków Kana. Bodajże tuż przed przyjazdem do Rzymu ksiądz biskup IV taki ośrodek otworzył gdzie?
Otwarliśmy czwartą Kanę w Szczucinie. To jest miasteczko, które właściwie leży na północno-zachodnich krańcach diecezji tarnowskiej, tuż nad Wisłą. Graniczy właściwie z diecezją kielecką i z diecezją sandomierską i postanowiliśmy właśnie w tym miasteczku ulokować Kanę, dlatego że do tego miasteczka przybywa sporo młodzieży, aby się uczyć, aby się kształcić. Ale też jest to rejon, w którym jakby nastąpiła pewna koncentracja ludzi młodych, bezrobotnych i dlatego postanowiliśmy do nich wyjść z tą ofertą pomocy, kształcenia językowego, komputerowego, autoprezentacji, tego wszystkiego, co młody człowiek może zdobyć gratisowo, aby niejako stać się lepiej przygotowanym do podjęcia pracy, żeby móc potencjalnemu pracodawcy powiedzieć: jestem dobrze wykształcony, znam język, znam programy komputerowe, potrafię się zaprezentować, więc taką ofertą do młodego pokolenia wychodzimy. I tak bym to określił, jest to pewna współczesna forma pracy charytatywnej. Nie dajemy rzeczy młodemu człowiekowi, ale dajemy narzędzia, dajemy wykształcenie, dajemy pewną wiedzę, dzięki której sam będzie mógł te rzeczy zdobywać dzięki swojej pracy.
Zainteresowanie jest?
Zainteresowanie jest i moim pragnieniem jest jeszcze stworzenie kolejnej Kany i wtedy diecezja byłaby jakby objęta siecią właśnie tych ośrodków, które są nastawione na pomoc młodemu pokoleniu, na pomoc bezrobotnym, na pomoc także uczniom szkół średnich, maturzystom, którzy dzisiaj próbują też pogłębić swoją wiedzę i szukają dodatkowych lekcji. My to oferujemy gratisowo właśnie w ramach tego systemu, w ramach tych ośrodków Kana.
Oby Pan Bóg tej pracy błogosławił. Proszę Państwa, przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem był ordynariusz tarnowski, ksiądz biskup Wiktor Skworc. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.